Niektórzy mnie znają, niektórzy nie. Mam na imię Janusz, jestem starszym w drugim zborze baptystycznym na Lęborskiej. No i będę miał przywilej podzielić się z wami dzisiaj ze Słowa Bożego. No, jestem od wielu lat chrześcijaninem, więc od wielu lat czytam Pismo Święte. I od kilkunastu lat mam taki nawyk, że co roku czytam całe Pismo od początku do końca. Więc w zasadzie można powiedzieć, że już trochę je znam. Ale co ciągle znajduję w nim teksty zagadkowe, których nie potrafię na pierwszy rzut oka do końca zrozumieć i wytłumaczyć. I właśnie ciekawe, że te teksty zagadkowe najdłużej zostają w moim umyśle, bo myślę nad nimi, no co jest, że ja tego nie rozumiem. Zastanawiam się, szukam ich znaczenia i czasem modlę się też o to, żeby Pan Bóg mi oświecił, pomógł zrozumieć te trudne fragmenty. No i czasem zdarza się dopiero po latach, dochodzę do takiego lepszego zrozumienia niektórych z tych trudnych fragmentów. I one mają swoją wartość, że właśnie, że one siedzą w moim umyśle przez dłuższy czas. I po to pewnie Pan Bóg takie zagadkowe, trudne fragmenty w swoim słowie umieścił. I dzisiaj mam nadzieję, że to będzie dla was ciekawe, ale zajrzymy do Starego Testamentu. Stary Testament jest również Słowem Bożym i równie wartościowy jak Nowy Testament, dlatego warto do niego czasem zaglądać. No, domyślam się, że pastor Andrzej naucza też i ze Starego Testamentu. Ja tutaj zaproponuję bardzo ciekawą i jednocześnie niezwykle zagadkową historię z pierwszej Księgi Królewskiej, która przez lata nie dawała mi spokoju. I zobaczycie, że jest ona rzeczywiście bardzo zagadkowa, ale spróbujemy dzisiaj ją rozgryźć. I mam nadzieję, że to będzie dla nas ciekawe doświadczenie. Więc przeczytam cały ten fragment. To jest długi fragment, więc uzbrójcie się w cierpliwość, ale fragment jest ciekawy, więc warto będzie go posłuchać. To jest pierwsza Księga Królewska, 13 rozdział. I cały rozdział przeczytamy. To jest w Biblii Warszawskiej 385 strona, ale jak używacie tej zaręby, to pewnie tam jest inna strona. Więc przeczytam. A oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży, a Jerobam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła. I zawołał on na rozkaz Pana w stronę ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu! Tak mówi Pan, oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kadzą i spali na tobie kości ludzkie. Dał też znak tego samego dnia, mówiąc, taki jest znak, że Pan to wypełni. Oto ołtarz ten rozpadnie się i popiół, który jest na nim, rozsypie się. Gdy król usłyszał słowo męża Bożego, który wypowiedział o ołtarzu w Betelu, wyciągnął Jeroboam swoją rękę od ołtarza i zwołał, pochwyćcie go! Lecz jego ręka, którą wyciągnął, przeciwko niemu uschła i nie mógł jej już opuścić z powrotem. Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół rozsypał się z ołtarza zgodnie ze znakiem, jaki dał na rozkaz Pana mąż Boży. Odezwał się więc król i rzekł do męża Bożego, przebłagaj proszę oblicze Pana, Boga Twojego i módl się za mną, aby mógł opuścić z powrotem moją rękę. I przebłagał mąż Boży oblicze Pana, także król mógł opuścić z powrotem swoją rękę i była jak poprzednio. Potem rzekł król do męża Bożego, chodź ze mną do domu i posil się, chcę Ci też dać upominek. Lecz mąż Boży odrzekł królowi, choćbyś mi dał nawet połowę Twojego mienia, nie pójdę z Tobą i nie spożyję chleba i nie napiję się wody na tym miejscu, taki bowiem mam rozkaz od Pana. Nie spożyjesz chleba i nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś. Poszedł też inną drogą, a nie wracał tą, którą przyszedł do Betelu. Mieszkał zaś w Betelu pewien prorok starzec, a gdy jego synowie przyszli i opowiedzieli mu wszystko, co w tym dniu uczynił w Betelu mąż Boży i słowa, które wypowiedział do króla, opowiedzieli to swojemu ojcu, rzekł do nich ich ojciec. Którą drogą poszedł? Synowie jego pokazali mu drogę, którą poszedł mąż Boży, przybyły z Judy. On zaś rzekł do swoich synów, osiodłajcie mi osła. A gdy oni osiodłali mu osła, wsiadł nań i pojechał za mężem Bożym, a spotkawszy go siedzącego pod dębem zapytał, czy ty jesteś owym mężem Bożym, który przyszedł z Judy? A on odpowiedział, ja jestem. Rzekł wtedy do niego, chodź ze mną do domu i posil się chlebem. A ten na to, nie mogę zawrócić i pójść z tobą, nie posilę się też chlebem i nie napiję się wody u ciebie w tamtym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz Pana, nie jedz tam chleba i nie pij tam wody, nie wracaj też tą samą drogą, którą przyszedłeś. A on rzekł do niego, także ja jestem prorokiem jak ty. A anioł rzekł do mnie z rozkazu Pana: tak, sprowadź go ze sobą z powrotem do swojego domu, niech zje chleba i napije się wody. I tak go okłamał. Zawrócił więc z nim i spożył chleb w jego domu i napił się wody. A gdy oni siedzieli przy stole, doszło słowo pana proroka, który zawrócił go z drogi. I ten odezwał się do męża Bożego, który przyszedł z Judy: tak, tak mówi Pan, ponieważ sprzeciwiłeś się słowu z ust Pana i nie wypełniłeś rozkazu, jaki ci dał Pan, twój Bóg, i wróciłeś się i jadłeś chleb i piłeś wodę w miejscu, w którym powiedział ci: nie jedz chleba i nie pij wody, zwłoki twoje nie spoczną w grobie twoich ojców. A gdy ten zjadł chleb i napił się wody, kazał osiadłać osła dla proroka, którego zawrócił z drogi, i ten poszedł. Lecz w drodze napadł na nich lew i zagryzł go. I leżały zwłoki jego porzucone na drodze, i osioł stał obok nich, również lew stał obok zwłok. A gdy przechodzący ludzie zobaczyli zwłoki porzucone na drodze i lwa stojącego obok zwłok, przyszli i odpowiedzieli o tym w mieście, w którym mieszkał ów prorok starzec. Usłyszawszy o tym, prorok, który zawrócił go z drogi, rzekł: to jest ów mąż Boży, który sprzeciwił się słowu z ust Pana. Pan przeto wydał go na pastwę lwa, który go pogruchotał i zagryzł, i zgodnie ze słowem, jakie doń wypowiedział. Następnie rzekł do swoich synów: osiodłajcie mi osła. I osiodłali. Pojechał tedy i znalazł zwłoki porzucone na drodze i osła i lwa stojącego obok zwłok, lecz lew nie pożarł zwłok, ani nie rozszarpał osła. Potem podniósł więc prorok zwłoki męża Bożego, wsadził je na osła i sprowadził z powrotem do miasta owego proroka starca, aby odbyć żałobę i urządził mu pogrzeb. I złożył jego zwłoki w swoim grobie i opłakiwał z pieśnią żałobną: biada mój bracie. A pogrzebawszy go, rzekł do swoich synów: gdy umrę, pochowajcie mnie w grobie, w którym został pochowany mąż Boży. Przy jego kościach złóżcie moje kości. Spełni się bowiem na pewno słowo, które z rozkazu Pana wygłosił przeciwko ołtarzowi w Betel i przeciwko wszystkim świątynkom na wzgórzach, jakie są w miastach samaryjskich. Lecz i po tym wydarzeniu nie zawrócił Jeroboam ze swej złej drogi, ale w dalszym ciągu stawiał pierwszych lepszych z ludu kapłanami wzgórz. Kto chciał, tego ustanawiał kapłanem wzgórz. Sprawa ta była przyczyną grzechu domu Jeroboama, aby został wytępiony i zgładzony z powierzchni ziemi. Tyle słowo Boże. Ciekawa historia, prawda? Bardzo trudna, dlatego że, znaczy pierwsza połowa jest dosyć jasna. No bo pierwsza połowa jest taka, że prorok z Judy przychodzi, z Judei, i do północnego królestwa, do królestwa Izraela, i przychodzi do świątyni, którą nowy król Izraela, Jeroboam, dopiero co urządził i zainicjował dopiero co w niej kult Złotego Cielca, wygłasza proroctwo przeciwko ołtarzowi, na którym ten król tam składa ofiary, i ogłasza, że na tym ołtarzu zostaną kiedyś spalone kości ludzkie, czyli zostanie zbezczeszczony, i że tego aktu zbezczeszczenia dokona król z Judei, król Jozjasz. Czytamy o tym potem, że no, Jeroboam, król Izraela, reaguje gniewem i mówi: pochwyćcie go. No ale jego ręka usycha w tym geście i nie może jej opuścić. No więc prosi proroka, żeby ten poprosił Pana Boga, żeby mógł opuścić tę rękę. I wtedy zmienia taktykę. Bo w tym czasie ten znak zapowiedziany przez proroka się wydarza, że ołtarz się rozpada i popiół, który był na nim, rozsypuje się. Więc król zmienia taktykę, prosi proroka, by się wstawił właśnie u nim, zanim uzdrowił rękę, a potem proponuje posiłek u siebie. Ale prorok z Judei mówi: nie, nie przyjdę do ciebie, nie zjem chleba, nie napiję się wody, bo taki mam rozkaz od Boga. Dostałem taki bezpośredni rozkaz od Boga, że nie mogę tu zjeść chleba, ani napić się wody, i udaje się do swojego domu w Judei inną drogą, też zgodnie z rozkazem Bożym. I to do tej pory jest wszystko jasne. Ale jest druga połowa tej historii, która jest bardzo tajemnicza, bo oto w Betelu mieszka inny prorok, prorok starzec. I kiedy jego synowie opowiedzieli mu o tym, co się wydarzyło, ten poprosił, żeby jego synowie osiadłali mu osła, i pojechał na tym ośle, żeby dogonić tego proroka z Judei, i zapytał, czy on jest tym prorokiem, tym mężem Bożym z Judei. Tak, tak jestem. No i on mówi: no to chodź ze mną, napijesz się wody i posilisz się chlebem u mnie. No to ten prorok z Judei mówi: nie mogę, bo taki mam rozkaz, że nie będę jadł chleba, nie będę pił wody na tym miejscu. No i co ten prorok starzec mówi? Ja także jestem prorokiem, mówi. I Bóg na słowo, miałem, anioł pański rzekł do mnie, żeby z rozkazu Pana, żebym sprowadził cię z powrotem, żebyś zjadł chleb i napił się wody. I narrator dodaje, że w ten sposób go okłamał. Czyli, że to nie było słowo od Boga. On sam z własnej inicjatywy oszukał tego proroka z Judei. Jakie miał motywy? Biblia nie mówi. Ale było to bardzo tajemnicze. Jeden prorok oszukał drugiego proroka. Zatem więc ten prorok starzec wykorzystał swój autorytet. Wykorzystał autorytet, że on jest prorokiem. A ten prorok z Judei uwierzył. Skoro prorok mi mówi, że mam wrócić, no to wrócił. No i tak się stało. Wrócił z prorokiem starcem do jego domu, czyli w Betelu, zjadł chleb, napił się wody i siedzieli sobie, biesiadowali. I w tym momencie ten prorok starzec otrzymał prawdziwe słowo od Boga. Prawdziwe słowo od Boga i je przekazał. I to było takie słowo. Ponieważ sprzeciwiłeś się słowu z ust Pana i wróciłeś się i jadłeś chleb i piłeś wodę w miejscu, o którym ci powiedział, Pan powiedział, nie jedz chleba i nie pij wody, zwłoki twoje nie spoczną w grobie twoich ojców. No i finał tej historii jest taki, że ten mąż Boży z Judei wyruszył na ośle do Judei, ale w drodze napadł go lew, zagryzł go, ale nie pożarł. I ciekawe, że nie zagryzł też osła. I na drodze z Betelu do Judei było więc takie dziwne zjawisko, że leżały zwłoki człowieka, nad nimi stał lew, ale tych zwłok nie pożarł. I stał osioł, i którego też ten lew nie pożarł. Po prostu dziwne zjawisko, naprawdę bardzo niecodzienne zjawisko. Ludzie przechodzili, może omijali, prawda, ostrożnie tego lwa, ale to było dziwne zjawisko i opowiadali o tym w Betelu. No, była to pewna sensacja. Gdyby ktoś tutaj zobaczył, no powiedzmy, to podobne zjawisko, byłoby to bardzo dziwne, prawda? Więc było o tym głośno w Betelu i dotarła ta wiadomość także do tego proroka starca. No i kiedy on usłyszał o tym, od razu zorientował się, że ofiarą lwa musiał być ów mąż Boży z Judei, więc pojechał na miejsce, rzeczywiście tak było, więc zabrał zwłoki tego męża Bożego, odbył po nim żałobę, pochował w swoim grobowcu i powiedział jeszcze, co więcej, powiedział swoim synom, że jak ja umrę, to pochowajcie mnie obok kości tego męża Bożego, bo jego słowo na pewno się spełni. No i teraz narrator podsumowuje tę historię tak, lecz i po tym wydarzeniu nie zawrócił Jeroboam ze swej złej drogi, ale w dalszym ciągu ustanawiał pierwszych lepszych z ludu kapłanem wzgórz. Kto chciał, tego ustanawiał kapłanem wzgórz. I myślę, że w tym podsumowaniu oraz w kontekście tkwi klucz do zrozumienia tej zagadkowej historii. Jest zagadkowa historia, jak może jeden prorok oszukać drugiego i co to ma, jakie to ma znaczenie. Więc zaczniemy od rozwiązywania zagadki, od zbadania kontekstu tej historii. Bo kontekst najczęściej pomaga nam zrozumieć to, co jest trudne w Piśmie Świętym. Więc otóż kontekstem, ta historia dzieje się zaraz po tym, jak za panowania syna Salomona, Roboama, Królestwo Izraela, które za czasów Salomona osiągnęło swój szczyt rozwoju, rozkwitu, to było około 900 roku przed naszą erą, przy przybliżeniu. Za czasów Roboama to królestwo się rozpadło na dwa mniejsze państwa, na Królestwo Judei Południowe i na Królestwo Izraela, które obejmowało 10 plemion północnych i królem Królestwa Południowego był Roboam, czy Rachabeam, syn Salomona. Natomiast królestwo, to północne 10 plemion Izraela, dostało się pod panowanie sługi Salomona. Jak to się stało? W skrócie można powiedzieć, że tak, że Salomon był wspaniałym, mądrym królem, najmądrzejszym królem w historii świata i najpotężniejszym królem Izraela, ale miał pewien problem, pewną wadę. Otóż wziął sobie za dużo żon. Miał 700 żon głównych, plus jeszcze ileś nałożnic, czyli miał, można powiedzieć, 699 żon za dużo. Co więcej, większość tych żon to były kobiety z narodów innych niż Izrael, które czciły innych bogów. Milkoma, Kemosza, Baala, Aszerę i innych bogów sąsiednich, bogów kananejskich. I Salomon, pomimo swojej wielkiej mądrości, pod koniec życia uległ tym kobietom. Uległ im i zaczął czcić, oprócz Boga Izraela, zaczął czcić Milkoma, Kemosza, Baala i zaczął stawiać im świątynie, przybytki, święte gaje zakładać dla nich. I to bardzo się Bogu nie podobało. I dlatego Pan Bóg zapowiedział, że zabierze mu królestwo i odda je jego słudze, ale powiedział, że przez wzgląd na Dawida, jego ojca, nie zabierze mu całego królestwa, że pozostawi przy nim jedno plemię. Czyli jedno plemię, plemię Judy, zostało przy potomkach Salomona, natomiast 10 plemion izraelskich, natomiast jeszcze plemię Beniamina okazało się, ale 10 plemion izraelskich północnych dostało się w podpanowanie sługi Dawida. Jest kiedyś taka była bajka z chłopa król, tak w Biblii ze sługi król jest taka historia, czyli Jeroboam ze sługi stał się królem. Jak to się wydarzyło? No przeczytamy pewien fragment. Znaczy wszystkiego nie będziemy omawiali, bo byśmy się zagubili w szczegółach, ale bardzo ważny fragment przeczytamy. Z pierwszej Księgi Królewskiej, z 11 rozdziału, wersety od 29 do 40. W tym czasie wyszedł raz Jeroboam z Jeruzalemu i spotkał go na drodze prorok Achjasz z Sylo, który miał na sobie nowy płaszcz, a byli na polu sami. Wtedy pochwycił Achjasz ten nowy płaszcz, który miał na sobie, podarł go na 12 kawałków i rzekł do Jeroboama: weź sobie 10 kawałków. Tak bowiem mówi Pan, Bóg Izraela, oto ja wyrywam królestwo z ręki Salomona i tobie daję 10 plemion. Jemu pozostawię jedno plemię przez wzgląd na mojego sługę Dawida i przez wzgląd na Jeruzalem, miasto, które wybrałem ze wszystkich plemion Izraela, dlatego że opuścił mnie i oddało pokłon Asztarcie, bogini Sydończyków, Kemoszowi, bogowi Moabu, Milkomowi, bogu Ammonitów, a nie postępował moją drogą, czyniąc to, co prawe w moich oczach i według moich ustaw i praw, jak to czynił Dawid, jego ojciec. Nie wyrwę już teraz całego królestwa z jego ręki, pozostawię go władcą po wszystkie dni jego życia przez względ na Dawida, mojego sługę, którego wybrałem i który przestrzegał moich przykazań i ustaw. Wyrwę natomiast królestwo z ręki jego syna, a tobie dam 10 plemion. Jego synowi zaś dam jedno plemię, aby Dawid, mój sługa, miał na zawsze pochodnie przede mną w Jeruzalemie, mieście, które sobie wybrałem, aby tam złożyć moje imię. Ciebie zaś wezmę i będziesz panował nad wszystkim, czego zapragnie twoja dusza i zostaniesz królem nad Izraelem. Jeżeli więc słuchać będziesz wszystkiego, co ci nakazuję i kroczyć będziesz moimi drogami i czynić to, co prawe w moich oczach, przestrzegać moich ustaw i przykazań, jak czynił Dawid, sługa mój, wtedy ja będę z tobą i zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi, i oddam ci Izraela. Ród Dawida natomiast przez to upokorzę, wszakże nie na zawsze. Wtedy Salomon usiłował pozbawić życia Jeroboama, lecz Jeroboam zerwał się i uciekł do Egiptu, do Szyszaka, króla egipskiego. I pozostał w Egipcie aż do śmierci Salomona. Dotąd wystarczy. Więc jak to się stało, że Jeroboam został królem? No, dostał orzeczenie prorockie. To prorok Achjasz, kiedy byli sami poza miastem, no, zrobił taki happening prorocki, że podarł swój płaszcz, ale też ogłosił Słowo Boże, że ty z orzeczenia Bożego będziesz królem nad Izraelem, nad tymi 10 plemionami, że powtarza to samo, co mówiłem, że dzieło stało się tak dlatego, że Salomon odstąpił od Boga, ale dał Jeroboamowi pewne przekazanie, że ma przestrzegać dróg Bożych i być posłuszny prawu mojżeszowemu. Innymi słowy, to, że Jeroboam dostaje panowanie nad 10 plemionami Izraela, nie zmienia wcale prawa mojżeszowego, że Jeroboama nadal obowiązuje wszystko to, co jest napisane w prawie Mojżesza i tylko od przestrzegania tego, co jest napisane w prawie Mojżesza, jest zależne jego powodzenie, że jego królestwo ostoi się, jeśli będzie przestrzegał przykazań Bożych. No i tak się zresztą stało. O tym, jak Jeroboam przejął władzę, mówi rozdział 12 pierwszej Księgi Królewskiej. Nie będziemy go czytać, bo byśmy się zagubili w szczegółach. Więc nie chodzi o to, żeby całą historię poznać z najdrobniejszymi szczegółami. W każdym razie przejął władzę nad 10 plemionami Izraela i tak nastąpił podział Izraela na dwa państwa. Na państwo Judy na południu, gdzie rządził syn Salomona, i na państwo Izraela, królestwo Izraela, gdzie rządził Jeroboam. I teraz przeczytamy z 12 rozdziału pewien mały fragment, dosyć mały, który jest bardzo ważny dla naszej historii. Potem Jeroboam zbudował Sychem na Pogórzu Efraimskim i zamieszkał w nim odszedł zaś tamtąd i zbudował Penuel. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl, łatwo może zaraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego. Jeśli bowiem lud ten będzie chodził i składał ofiary w domu pańskim, do domu pańskiego do Jerozolimy, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana Rachabeama, króla judzkiego. I wtedy zabiwszy mnie, powrócą do Rachabeama, króla judzkiego. Naradziwszy się tedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi, dosyć już na pielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu, lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu, albo do tego w Dan. Podbudował też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami pierwszych lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. Nadto ustanowił Jeroboam w 8 miesiącu, 15 dnia tegoż miesiąca, święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie i składał ofiary na ołtarzu. Tak czynił również w Betelu, składając ofiary cielcom, które kazał sporządzić. Osadził też w Betelu kapłanów ze świątynek na wzgórzach, które kazał pobudować. Tak więc składał ofiary na ołtarzu, który kazał sporządzić w Betelu 15 dnia 8 miesiąca. To jest miesiąca, który sam wymyślił, aby w nim ustanawiać święto dla synów izraelskich i składać ofiary na ołtarzu, składając też ofiary z kadzidła. Więc mamy tu bardzo ważny moment, że Jeroboam objął władzę królewską i umocnił się w tej władzy królewskiej, zbudował sobie nową stolicę w Penuel i wtedy przyszła mu pewna myśl do głowy, że jego władza wciąż jest niepewna w jego rękach. Dlaczego? Dlatego, że jego poddani co 3 razy do roku co najmniej pielgrzymują sobie z jego państwa do południowego królestwa, do Jerozolimy, do świątyni, która jest tam się znajduje i tam składają ofiary. Więc jego rozumowanie było takie, że skoro jego poddani pielgrzymują do konkurencyjnego królestwa Judei i tam składają ofiary, to prędzej czy później ich serce może skłonić się do króla Judei i że jego królestwo nie ostoi się w jego ręku. Więc naradził się na podstawie rady swoich doradców ulał 2 złote cielce. Jednego ustawił w Betelu, to jest na południu królestwa Izrael, a drugiego w Dan, na północy, i urządził tam 2 sanktuaria. I co powiedział poddanym? W 28 wersecie czytamy, dosyć już napielgrzymowaliście się do Jerozolimy. Oto bogowie twoi w Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Tak powiedział. I podobną sytuację znajdujemy w Księdze Wyjścia, w 32 rozdziale, w 4 wersecie, gdy pod górą Choreb, pod górą Bożym, Aaron ulał złotego cielca, kiedy Mojżesz długo nie wracał z góry, a Izraelici zawołali, to są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Dokładnie to samo sformułowanie. Czyli Jeroboam powtórzył grzech Izraela spod góry Synaj. Grzech bałwochwalstwa. I to pod wodzą swojego króla. A więc Jeroboam postąpił wbrew wyraźnemu nakazowi Bożemu, które chociażby w Księdze Powtórzonego Prawa, które w 16 rozdziale 6 wersecie, gdzie Bóg nakazuje, że mają mieć jedno miejsce kultu. I tym jednym miejscem kultu była Jerozolima. Więc po pierwsze złamał ten nakaz. Unieważnił słowa Boże co do jednego miejsca kultu. Po drugie unieważnił to, co mówi Pismo na temat kapłanów. Bo Pismo Święte, Prawo Mojżeszowe mówiło, że kapłanami mogli być tylko potomkowie Aarona. A czytamy w tym fragmencie, że Jeroboam powoływał na kapłanów w tej świątyni Betel pierwszych lepszych z ludu. Ten, kto chciał, zgłaszał się do Jeroboama i mówił, ja też chcę być kapłanem. No dobra, będziesz kapłanem. Nieważne było, czy jest z rodu Aarona, nie. Więc drugi raz unieważnił Słowo Boże. Więc po pierwsze unieważnił Słowo Boże, urządzając nowe miejsce kultu poza Jerozolimą. Po drugie, unieważnił Słowo Boże, wprowadzając w urząd kapłański ludzi, którzy nie pochodzili z pokolenia Aarona. Po trzecie, Słowo Boże wyraźnie zakazywało bałwochwalstwa, zakazywało sporządzania żadnych figur, zwłaszcza zwierząt i oddawanie im czci. Jeroboam sporządził 2 cielce i nakazał oddawanie czci tym cielcom. I po czwarte, Słowo Boże, prawo mojżeszowe wyraźnie nakazywało, kiedy mają Żydzi obchodzić święta. To były takie trzy główne święta w roku. A Jeroboam wprowadził swoje, własne święto w 8 miesiącu, którego nie ma w ogóle w prawie mojżeszowym. A więc Jeroboam, mając autorytet królewski, co więcej, mając autorytet królewski poświadczony orzeczeniem proroczym, unieważnił co najmniej w trzech dziedzinach Słowo Boże i wprowadził swoje własne zasady. A więc wróćmy teraz do tej historii proroka z Judei, jakie ona ma znaczenie. I tu musimy wprowadzić pojęcie symetrii, czyli lustrzanego odbicia. W Biblii często są pewne rzeczy, które są lustrzanym odbiciem innych rzeczy i przez to pokazują jakieś ważne prawdy duchowe. I tutaj w historii tego proroka z Judei odbija się jak w zwierciadle sytuacja Izraela pod rządami Jeroboama i tkwi w niej też ostrzeżenie dla Izraela, a nawet zapowiedź dotycząca jego przyszłości. Zwróćmy uwagę na takie podobieństwa. Pierwsze dotyczy rozkazów Boga. Prorok z Judei miał jednoznaczne polecenie od Boga, żeby nie jadł wody i nie jadł chleba i nie pił wody w miejscu w Betel i żeby wrócił inną drogą. Żydzi mieli w prawie mojżeszowym jednoznaczne polecenie Boże, żeby mieli jedno miejsce kultu w Jerozolimie, żeby mieli kapłanów tylko z rodu Aarona i żeby mieli tylko oznaczone święta, to trzecia rzecz, i żeby nie oddawali czci posągom, tylko prawdziwemu Bogu. Więc mamy w tej historii proroka z Judei, proroka, człowieka, który miał jednoznaczne słowo od Boga, jednoznaczne polecenie od Boga, i Izrael w czasach Jeroboama miał też jednoznaczne polecenie od Boga. Drugie dotyczy zwiedzenia. Prorok Judy został zwiedziony przez męża Bożego z Betel, który wykorzystał swój autorytet, że jest prorokiem, ale nie powiedział mu słowa Bożego, tylko okłamał go. I tutaj sytuacja Izraela za panowania Jeroboama jest bardzo podobna. Król, który jest królem z orzeczenia Bożego, ma autorytet. To jest zresztą w Izraelu król to był Boży pomazaniec. Czyli król, który był Bożym pomazańcem, namawiał swoich poddanych, żeby robili coś niezgodnego z tym, co było jasnym, bezpośrednim poleceniem Bożym. Czyli w historii proroka z Judei odbija się sytuacja Izraela, że Izrael stoi wobec takiej samej sytuacji. Tak jak prorok z Judei stał wobec kogoś, kto ma autorytet, a namawia go, żeby zrobił wbrew woli Bożej, tak tutaj Izrael ma króla, który jest Bożym pomazańcem, a namawia ich, żeby zrobili coś wbrew woli Bożej. No i trzecia rzecz dotyczy konsekwencji. Prorok z Judei, za to, że nie posłuchał polecenia Bożego i zjadł ich chleb i napił się wody w Betel, otrzymał zapowiedź, że jego zwłoki nie spoczną w grobie ojców, i tak się stało. Nie doszedł do Judei, nie doszedł do swojego domu, został zagryziony przez lwa i jego zwłoki zostały pochowane w Betel, w grobowcu tego proroka, który go zwiódł. No i tak się też stało z północnym królestwem Izraela. Nie od razu, ale dopiero po 200 latach. Ale tak się stało, że w roku 722 przed naszą erą król asyryjski Tiglat-Pileser najechał na właśnie północne królestwo Izraela, zdobył jego stolicę, całą ludność uprowadził w głąb Imperium Asyryjskiego i możemy o tym przeczytać w 17 rozdziale II Księgi Królewskiej. I Izraelici, którzy zostali przez Asyryjczyków oprowadzeni do niewoli, nigdy już nie wrócili do swojej ziemi. Pomarli w głąb Asyrii, zostali pochowani w grobach gdzieś daleko, daleko od ziemi obiecanej, daleko w Asyrii i nigdy nie wrócili do swojej ojczyzny. A więc spełniła się ta zapowiedź prorocza, która jest pisana w tę historię. I co więcej, w drugiej Księdze Królewskiej znajdujemy takie wyjaśnienie przyczyny upadku Izraela. Stało się tak, ponieważ synowie izraelscy zgrzeszyli przeciwko Panu swojemu Bogu. Odrzucili wszystkie przykazania Boga swego i sporządzili sobie dwa cielce, właśnie w Dan i Betel. Chodzili tedy synowie izraelscy we wszystkich grzechach Jeroboama, które ten popełnił. Czyli 200 lat po Jeroboamie Pan Bóg ocenia, że królestwo Izraela upadło z powodu grzechów Jeroboama, tego ich pierwszego króla. To ten pierwszy król tą swoją decyzją wprowadził swój cały lud na drogę, która doprowadziła go do katastrofy. A więc jak widzimy, ta historia proroka z Judy sama w sobie jest proroczym wydarzeniem, które ostrzega Izraelitów, że jeżeli ich król Jeroboam, wykorzystując swój autorytet i władzę, unieważnia polecenia Boże, to jeżeli oni się będą go słuchali, to grozi im katastrofa i grozi im to, że ich zwłoki spoczną w grobach daleko od ich ojczyzny. I dodajmy, że ta zapowiedź prorocka się dokładnie spełniła 200 lat później, w roku 722 i w następnych, kiedy wygnańcy z Izraela pomarli w Asyrii. Więc zatem teraz tyle historia. Więc tak mniej więcej wygląda to, że w tej historii odbija się jak zwierciadle, historii tego proroka z Judei, odbija się jak zwierciadle sytuacja Izraela za czasów panowania Izraela, Jeroboama, i jest tam ostrzeżenie, żeby Izraelici nie słuchali swojego króla, który ich namawia do robienia czegoś, co jest wbrew Słowu Bożemu. Ale teraz przenieśmy to do naszych czasów. Co to dla nas znaczy? No po pierwsze, trochę poznaliśmy Stary Testament, prawda? No i widzimy, że tam jest dużo ciekawych historii. Ale druga rzecz jest taka, która jest aktualna do dziś, że są dwie prawdy aktualne do dziś. Otóż jedna jest taka, że jeżeli Bóg coś jasno mówi, to mamy się tego trzymać. To mamy to wypełniać, dlatego że to jest dla nas dobre. Jeżeli nie będziemy wypełniali tego, co Bóg do nas jasno mówi, mogą grozić nam różne trudności w życiu, a nawet może jakaś wyraźna porażka. Słowo Boże wzywa nas do tego, co jest dla nas dobre. Jeżeli będziemy posłuszni Słowu Bożemu, na pewno nie przegramy w naszym życiu, chociaż możemy mieć trudności. Słowo Boże wzywa nas do tego, co jest dla nas dobre i najlepsze w naszym życiu. Posłuszeństwo Bogu i Jego wyborom jest wyborem najlepszym naszej drogi w życiu. A druga sprawa dotyczy autorytetu. Nikt nie może stać ponad autorytetem Bożym, ani nawet obok autorytetu Bożego. I jeżeli ktoś, kto w naszych oczach wydaje się, że ma duży autorytet, nawet autorytet duchowy, ale albo polityczny, albo i duchowy, i polityczny, i będzie nas namawiał do tego, żebyśmy robili coś, co jest wbrew Słowu Bożemu, wbrew temu, co Bóg jasno objawił, to jeżeli posłuchamy tego kogoś, to idziemy złą drogą. I to może się dla nas źle skończyć. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby słuchać Boga. No ale pytanie, jak to rozsądzić? Jak to rozsądzić, skoro niektóre autorytety mogą się wydawać bardzo takie atrakcyjne i bardzo wiarygodne? Na przykład tutaj sytuacja tego proroka z Judei. No on miał drugiego proroka, którym ja mam proroctwo, prawda? Ale nie miał proroctwa, tylko powiedział mu nieprawdę, okłamał go. Więc w jaki sposób możemy odróżniać, co jest tą prawdziwą nauką Bożą, a co jest jakąś próbą jej zniekształcenia. No więc mamy Biblię. I Izraelici mieli też wtedy, mieli Stary Testament, mieli prawo mojżeszowe i nawet być może niektórzy z nich, niektórzy byli niepiśmienni, nie umieli czytać tego prawa mojżeszowego, ale w prawie mojżeszowym był nakaz, że co 7 lat w świątyni, na jednym ze świąt, było odczytywane publicznie całe prawo. Czyli oni wiedzieli dobrze, że jest jedno miejsce kultu, że kapłanami mają być tylko potomkowie Aarona, że nie można sobie ulewać złotych cielców, żeby im oddawać cześć. Wszystko to oni wiedzieli. To było jasne, więc jeżeli król im mówi, teraz róbmy coś innego, powinni nie słuchać tego króla. Bo król unieważniał swoją nauką, unieważniał Słowo Boże. Więc pierwsza lekcja, czytać Słowo Boże. Jak najwięcej, jak najlepiej, jak najwytrwalej, ponieważ to jest dla nas ten wzorzec. To jest dla nas ta ochrona przed zwiedzeniem. Znać dobrze Słowo Boże, bo Słowo Boże nas ratuje przed niewłaściwymi naukami. I te niewłaściwe nauki będą się pojawiały i czasami będą pojawiały się z ust ludzi, którzy w oczach naszych mają duży autorytet. I na przykład w liście do Galatów czytamy o tym, że Paweł głosił Ewangelię w kościołach w Galacji, a jak wyjechał z Galacji, przybyli tam fałszywi nauczyciele. Ale oni mieli autorytet w oczach Galacji. Oni uczyli, że tak, że no teraz to musicie się obrzezać i przestrzegać prawa mojżeszowego, dopiero wtedy będziecie zbawieni. I Paweł wysłał list do Galatian, co on mówi, że jeżeli ktoś, nawet anioł z nieba by wam głosił inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Trzymajcie się prawdy. Prawdę mamy tutaj. Potem Kościół Zachodni bardzo zdryfował i w 1517 roku Marcin Luther wywiesił słynne tezy na drzwiach kościoła w Wittenberdze. To był początek reformacji, ale w 1521 roku Luther został wezwany na Sejm w Wormacji i tam był legat papieski, delegat papieski i był cesarz i wszyscy, i papież, wysłannik papieża i urzędnicy cesarza naciskali na Lutra, żeby odwołał swoje poglądy. I on to powiedział tak, dopóki nie zostanę przekonany przez świadectwo Pisma Świętego albo przez rozsądne racje, bo trudno mi wierzyć tylko papieżowi czy soborom, przecież ustalono, że wielokrotnie mylili się i sami sobie zaprzeczali, trwam przekonany przez Pismo Święte, na którym się opieram. Słowo Boże pochwyciło moje sumienie, tak powiedział Luter. I potem powiedział, a więc nie mogę i nie chcę odwołać tego, czego, co uczyłem, bo działanie wbrew sumieniu nie jest ani pewne, ani zbawienne. Tak oto stoję, powiedział, inaczej nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg. I to było to słynne jego wypowiedzenie się, za które groziła mu kara śmierci na stosie. Ale uchwycił się Słowa Bożego. I Słowo Boże spowodowało, że nie ugiął się, dlatego że tu widział prawdę, a autorytety świeckie na niego naciskały, żeby odwołał, to on nie odwołał, ponieważ Słowo Boże było dla niego tym miernikiem. I dzisiaj również możemy stanąć i stajemy wobec wyzwań. Na przykład jest mnóstwo różnych kaznodziejów w internecie i wielu ludzi lubi szukać w internecie, o jaka fajna nauka. Ale jeżeli ta nauka zaprzecza temu, co mówi Słowo Boże, nie słuchajmy jej. Są różne nauki, które na przykład zacierają wartość krzyża. Jeżeli zacierają wartość krzyża, nie słuchamy takiej nauki, ponieważ Pismo Święte mówi, że zbawieni jesteśmy tylko dzięki śmierci Pana Jezusa. Jeżeli więc ktoś nawet mówi, że ja mam dar proroczy i że ja mam proroctwo, które wyraźnie mówi coś, co jest sprzeczne z wolą Bożą i ze Słowem Bożym, nie słuchajmy tego. Słuchajmy tego, co mówi Słowo Boże. Słowo Boże dla nas jest najlepszym ratunkiem i najlepszą pomocą w tym, żeby wytrwać w tym, co dobre. I dlatego zachowujmy czujność i trzymajmy się Słowa Bożego. Amen.